linia życia. Nie, to powiem ci tak prywatnie, to zależy z kim grasz, jacy są też ludzie, tak a propos mlemów, nie mlemów, o których kiedyś rozmawialiśmy i no, to też dystans ludzi i do siebie, do gier, do życia. Ja tego dystansu niestety nabrałem za późno, a teraz jak staram się tak zdystansować czy pokazać siebie, to jestem naznaczony tym takim swoim podejściem takim na twardo i potem jestem źle zrozumiany, a znowu jak mam wiecznie żartować i komuś żarty tłumaczyć, to jest takie dla mnie smutne, że to tak jak są młodzi ludzie, którzy mi się nie rozumieją, to też jest dla mnie smutne. No i sobie tak dzisiaj pomyślałem, że taki, wiesz, współczesny Bareja to by chyba Patryka Wegetę jako, wiesz, umieścił w swoim filmie jako takiego panie reżyserze, no bez kitu. Taki jak Hofander, to by teraz był Patryk Wegeta po prostu. 38 filmów o tym zrobiłem. O, moglibyśmy stworzyć taki film, wiesz, zbiórka na jakimś tam tym, zrzutka.pl, 38 film o jakichś tam grach planszowych. Tam Patryk Wega, Tomasz Karolak i Adamczyk jako papież gier. A, dobra. Nie wiem, co jeszcze
dawno,
chciałem
dawno powiedzieć. Karolaka nie było.
Bardzo dobrze.
Zaszył się gdzieś.
O, zaszył to szyc, ale to taki żart był brzydki. No, bo on już nie pije, ale... Chwała mu za to. Zimna kawa, fantastycznie. Dobra. A i czemu my zawsze musimy rozmawiać w środku nocy, czasu pacyficznego?
Dobre. Witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole, w kolejnym odcinku poświęconym grom typowo lightowym, rodzinnym.
Do piwka.
Nawet do piwka, tak, do piwka z dzieckiem w zagraniu. Witamy serdecznie, Irek.
I Piton, dzień dobry, dobry wieczór.
A ponieważ każdy odcinek bez doktora Knizi to odcinek stracony, więc zaczynamy od gry doktora. Czyli kontynuacja dawnego hicioru, który się nazywał wcześniej Moje miasto. Moje miasto było. Teraz już mamy moją wyspę. Nie tylko miasto, ale i całą wyspę. Grałeś w Moje miasto?
Tak, ale teraz jak powiedziałeś Moje miasto, to mi się przypomniała czołówka Ekstradycji.
Tak, ten utwór, no.
Tak, i jak tam Markowski się wydzierał Moje miasto w Ekstradycji.
Moje miasto, a w nim...
A nie, to nie to, to nie ten. To nie. Tutaj nie promuj Warszawy, bo się Kraków obrazi. No
tak. A co ma powiedzieć o pole? O,
nie no, my to tam, wiesz, my to tutaj ruch. Ruch chciałby oderwać to w ogóle, to miasto. Nasze miasto, tak. I powrócić do macierzy.
No to możemy to w kontekście właśnie Opola opowiedzieć, o Moja wyspa, czyli terytorium niedostępne, które cały czas się rozwija.
Niezbadane, bo tu jest taki klimat.
Autonomiczne, jak to było modne w poprzedniej Rzeszy.
Oj, nie no, śmieszne to jest. Dobra, będziemy znowu, widzisz, to jest to, że będziemy sobie śmieszkować jakieś tam stereotypy i tak dalej, a potem przyjdzie ktoś obrażony i będzie nam gadał. A jeszcze tak...
Już nie ma.
A jeszcze, już poszli, odsubowali. A właśnie jeszcze a propos, tak, ale to chciałem przy innej okazji powiedzieć, ale oglądałem film, podobno tam oscarowy, Amerykańska fikcja, nie wiem czy to... Ostatnie lata nawet, powiem szczerze, rzadko oglądam filmy, ale staram się już wybierać, tak jak gry, już te najlepsze i z głową podchodzić, ale Amerykańska fikcja, bardzo fajny film, czarnoskóry, a teraz się już mówi Afroamerykanin, tak, autor taki poczytnych, autor, który pisał dobre książki, tak jak autor, wiesz, dobry gier i mało ludzi je doceniało, o, coś tak jak o tym rozmawiamy.
To tak jak ten, co założył Scjentologów.
Tak.
I Adolf, który malował obrazy.
Tak, mało ludzi doceniało.
Zrealizowali się gdzieś indziej.
Mało ludzi jego, tak. I on właśnie, i to jest straszny przykład dałeś. Ale to jest właśnie taki motyw, że gościu pisał książki takie, powiedzmy, mądre, a ludzie tego nie kupowali, bo potrzebowali takiego... No mainstream, tak?
Papki takiej.
Takiej papki.
Pulp.
I tam fajne dwa motywy są na początku, jak ten pan jest tam wykładowcą literatury i on napisał na tablicy słowo czarnuch i jakaś tam biała studentka się oburzała, jak pan może tak napisać? A on mówi, ale co cię w tym oburza? Bo mnie nie oburza, bo tak nie wolno mówić. A on mówi do niej, ale zobacz na mnie, zobacz na tablicę i mówi, jak mnie to nie oburza, rozmawiamy o literaturze, a ja, wiesz, w sensie, że jestem czarny, a pani się oburza, że że ten pan tak mówi, nie? Dlatego ja się śmieję pod tym kontekstem, że ja tutaj jestem z tego regionu, tak nawiązując. My jesteśmy nasiąknięci tu niestety takim klimatem, jeszcze ludzie tutaj się trzymają tego. Ja po prostu żartuję o takich rzeczach, które znam z autopsji, tak? A ludzie, którzy gdzieś tam są pewnie z boku, nawet nie kumają jakby tutaj żartu, ale się będą oburzać, jak ta studentka, tak? Bo pan siebie nazwał czarnuchem, a jakby on ma prawo do tego. A to jest bardzo fajne, to mi się tak skojarzyło z tymi żartami. A druga jakby przewodnia warstwa tego filmu, amerykańska fikcja, jeszcze raz powtórzę, to jest motyw, że ten pan, który pisał takie książki historyczne, filozoficzne i tak dalej, napisał książkę jako gangster, tak? Poszukiwany, uciekł z więzienia i w ogóle takie dialogi.
Znaczy, podszywał się, tak?
Tak, tak, a la Patryk Wega, taki książkę klasy B i ona zdobyła nagrodę literacką. I on najpierw poszedł to jako żart, żeby pokazać, że to jest Genua, a ludzie kupili to i był światowy bestseller, tak? Tam, znaczy amerykański, że będzie film w Hollywoodzie. I to było... Ten film jest taki śmieszno-smutny, tak? Że wiesz, że jak robisz coś ambitnego, to mało ludzi to kupi, ale no, mało ludzi to doceni, tak? A robisz takie...
Sugerujesz, żebyśmy zaorali nasz kanał i
tak,
na nowo coś
otworzyli. Ale nie, no to właśnie my jesteśmy tym, wiesz, tym takim motywem, że robimy takie rzeczy bardziej ambitne.
Za czarnucha.
Że robimy rzeczy bardziej ambitne, jednak do mniejszej liczby to ludzi trafia, jak robisz takie bardziej mainstreamowe i to, co ludzie chcą usłyszeć, tak, chcą przeczytać. I tam też było, że właśnie pisze czarny człowiek do białych, którzy chcą poczuć, jak to tam jest strasznie w getcie i tak dalej. A koleś wymyślał takie pierdoły i powiedział, nie, no nie, to jest niemożliwe, że oni to łyknęli i to jest prawda, nie? No i tak czasami mi się tak o grach, o których tutaj mówimy, czy tam słuchamy.
Że tracisz nadzieję w ludzkość.
Tak, tak, tracę nadzieję w ludzkość, ale film jest bardzo dobry, naprawdę, fajna, fajna, no jest taki słodko-gorzki, jak to się mówi, bo ogólnie ma taki wydźwięk smutny, ale motywy, które są tam zawarte, naprawdę dają do myślenia, jak nasz świat wygląda tak naprawdę. To jest taki uniwersalny przekaz i wiem, że on jakiś tam Oscara jakiegoś zdobył na pewno, tylko nie wiem, w zeszłym roku bodajże. Także, nie wiem, jak coś to wytnij, jeżeli to jest za mocne nawiązanie tam do, nie wiem, do humoru, do gier i w ogóle.
Nie, to YouTube nas wytnie po prostu za te
ale
słowa,
tak,
które
tak,
padały.
Tak, za te słowa, które padały, no to prawda. Aż wezmę chusteczkę i podetrę łzę. A wracając do wyspy, do autonomicznej wyspy, jaką jest tutaj ziemia opolska, śląsko-polska.
Obiecana.
Tak, to moje miasto Opole z amfiteatrem. To była tam gra w zeszłym roku wydana przez Galaktę, tak? Oczywiście Doktor zrobił, gra Legacy, dlatego ją kupiłem, bo wiadomo, Legacy, Python się podnieca Legacy. Polegała na tym, że tam budowaliśmy swoje miasto, mieliśmy planszetkę, budowaliśmy takie miasto
takiego
a la
Tetris'a
Patchwork. Tak, Tetris Patchwork, to już Uwe niestety, Uwe mi zastąpił słowo Tetris.
Zaraził.
Tak, wiesz,
zaraził, tak.
Jak my byliśmy dziećmi, to był Tetris, a teraz jest Patchwork, to jest straszne. Uwe, zmieniłeś moje życie. No, budowaliśmy sobie to miasto, z gry na grę, wiadomo, jakieś tam nowe warunki, nowe kafelki. No, taka gra raczej lightowa była, rodzinna, dajmy na to, ale taka, no, satysfakcjonująca, tak? No to...
Mocne 6.
Nie, tam dałem 8, żeby nie było. Okay. Moje miasto. Bardzo mi się podoba ta formuła, mimo tego, że jest to tak bardziej też taki... No, pasjans, tak? Ale taki wyścig, bo tam jest, no i w tej mojej wyspie, tak? Powiem, jaka jest krótko mechanika. Jest karta, na której mamy kafelek, który musimy położyć na naszą planszę. I ten kafelek kładziemy, to już, wiesz, ty masz ten sam kafelek położyć, ja ten sam, ale w którym miejscu go położymy, to już będzie definiować, jak tam będziemy rozbudowywać sobie nasze miasto, czy tą naszą wyspę. W mieście były te kafelki takie tetrisowe, w wyspie mamy takie kafelki, takie plastry miodu, tak, heksowe takie, bo już zmienił doktor z prostokątnych pól na heksowe, żeby coś tam zmienić. Ogólnie zamysł jest ten sam, tak, wtedy było miasto, rozbudowujemy, teraz przybywamy na jakąś tam niezbadaną wyspę, będziemy sobie ją eksplorować, budować, z gry na grę będziemy mieli coraz więcej kafelków, coraz więcej zadań, odkrywamy wyspę, dziwimy się, co ta cywilizacja tutaj robiła, ciekawe, co to była za cywilizacja, bo takie rzeczy tam robili. Jacyś tam goście
i dlaczego
się...
wymarli.
Tak, dlaczego wymarli, jacyś goście się pojawią z zewnątrz, jacyś handlarze dywanami. To był taki żart, to nie był spoiler, ale Ale goście
ani
będą.
Rasistowski przytyk. Tak. Ale ty, grasz, czujesz, że jest drugi gracz obok, czy to tak solo sobie gracie?
Wiesz co, jest właśnie w tego typu grach, jak tak samo jak w takich typowych Eurasach tak zwanych, mamy ten motyw, że są kontrakty, tak? Cele i wiesz, kto pierwszy, ten lepszy. Tutaj tak samo, masz takie cele i różne inne, no cele, dajmy na to cele, tak? Kto pierwszy, to będzie miał więcej punktów albo jakieś tam bonusy.
Pozdrawiamy Kamińskiego i Musika.
Chodzi o to, że w grach euro rozwijamy to dłużej, tak? Czasami, wiesz, musimy siedzieć godzinę, półtorej i to mi się na przykład nie podoba, tak? A tutaj każda partia u nas zajmowała te 20 minut, 25 i w takiej skondensowanej formie szybka gra i dążenie do tych celów na przykład mi się podoba, tak? Bo w sensie do czasu, jakby przeliczyć to na czas, bo jeżeli mam to robić to samo w grze dwie godziny, to mnie nudzi, po prostu jest to, ten wyścig jest taki, no, bardzo powolny.
Ale w sumie robisz to w dwie godziny, tylko rozłożone na raty, tak? Bo tak, każda rozgrywka.
Tak,
to jest...
ale no nie nudzi mnie to, tak? Jest to skondensowane, intensywne i faktycznie tu, wiesz, czasem spojrzysz na planszę, bo jakiś tam warunek, na przykład otocz drzewo, palmę, tak? I patrzysz na planszę gracza i widzisz, kurczę, on już prawie otoczył tę palmę, tak? To ja muszę szybko tutaj, nie wiem, zająć się innym celem albo innym jakimś tutaj innym drzewkiem, inną palmę otoczyć. To jest fajne. Jest taka, jest to pasjans, ale tutaj no, taki typowy eurowaty, tak? Że taki wyścig, ale tutaj w tej grze moim zdaniem to pasuje, nie przytłacza i to naprawdę na taki czas gry bardzo, bardzo mi to pasuje.
Ja bym sobie pograł, kurczę, widzisz, że to tak zmienię zupełnie, ale pograłbym sobie na przykład w tego typu grę Legacy na wyspie, ale survivalową. Czyli powiedzmy, wiesz, budzisz się na wyspie, tak jak gry komputerowe, nie? No to znajdujesz, powiedzmy, sikierkę. No to w pierwszej misji sikierką sobie robisz tam jakiś szałas czy coś takiego, nie? To by był fajny motyw, to można by, wiesz, napełnić jakimiś tam atakami kanibali i tym podobne i wyszłaby naprawdę ciekawa, fajna opowieść. Ale to już nie Euras, tylko taki, no, rasowy, przygodowy.
Ja myślałem, że... Zanim zagraliśmy pierwszy raz tam lata temu w Robinsona Crusoe od portalu, że to będzie tego typu gra, a koniec końców to się bardziej chyba, znaczy nie grałem w to, chyba dwa razy w to graliśmy. Może jakbym
nie,
teraz do tego podszedł.
No jest to Euras.
Znaczy to jest bardziej chyba taki, tak, taki chyba bardziej zarządzanie zasobami czy twoimi decyzjami, tak mi się wydaje. A też mi się wydawało, że to będzie taka przygodówka, tak jak mówisz. No też czekam. A była na Kickstarterze taka gra, taka wielka, z tego wydawnictwa Mind Clash. Oni tam też tą Cerebrię wydali, to mi się bardzo podobało. I potem oni zrobili też taką grę niby wyspa, bardzo dużo rozdziałów, nie pamiętam nazwy. I też na początku się tym zajarałem, bo to było takie niby, że Legacy, nie Legacy, ale jak potem to wyszło, to się okazało, że to jest znowu typowa gra w zarządzanie zasobami.
No, Eurasy raczej.
Tak, tak, tylko wiesz, to też był na Kickstarterze taki wielki projekt. Nawet, dobra, nazwę to już jest nieważne, ale też miałem wrażenie, że to będzie tego typu gra, właśnie tak jak mówisz, taka survivalowa, coś się będzie działo i sobie kupię, a potem się okazało, że to nie. Ale mam na półce taką grę, którą kupiłem już dawno temu, nawet jak był teraz, pół roku temu, ten Black Friday, to dokupiłem do niej dodatki, to jest Siódmy Kontynent. Mimo wszystko...
No teraz wyszedł siódmy, nie kontynent, tylko... Boże, siódmy...
Tak, jest jakby kontynuacja lepsza.
Siódma Stadela?
Możliwe. Ale ja tę grę znowu, to jest mój taki pułkownik, dokupiłem...
Ale ty masz to, tak? Nawet nie wiedziałem,
że
to masz.
Mam. Właśnie kupiłem to dosyć dawno temu, to leżało. Teraz dokupiłem dodatki, bo stwierdziłem, że na pewno będę...
Kurde, zagrałbym w to.
Jak w końcu zagram, to powiem. Znaczy, wiesz, na kartce... O, nawiążę do tego Siódmego Kontynentu dzisiaj w grach paragrafowych. Wydaje mi się, że to jest paragrafówka. Na tej zasadzie dokupiłem, ale no, leży już chyba trzeci rok. Dokupiłem dodatki, bo miałem mocną wizję, że będę po prostu grał w to, wiesz, do końca świata jeden dzień dłużej, a leży. Ale dodatki odfoliowałem, żeby nie było. No,
żeby nie kusiło, żeby sprzedać.
Tak. Mam nadzieję, że ten właśnie kontynent ci mimo wszystko pokaże jako taka gra, właśnie to, co powiedziałeś. Taka lekko Legacy z taką nutką przygody, bo jednak teraz bardziej w tę stronę idę. Poza pociągami.
Problem tego typu gier jest ta powtarzalność. No, tą misję wykonujesz ileś tam razy, już mając tą wiedzę w postaci fabuły, nie? I później to już się robi taki optymalizator. Znaczy, aha, wtedy jest... poszedłem w lewo, teraz muszę pójść w prawo, to nie jest właśnie... żeby tylko na tą klątwę nie trafić.
To nie jest Time Stories, tak? Bo w Time Stories był taki mechanizm. Też mam Time Stories, który leży nie wiem ile. Nie, bo tam jednak inne karty cały czas wybierasz. I te karty, tam jest, nie wiem, ja mam dwa pudełka, tam jest ponad 1000 kart. I masz, za każdym razem inną kartę wyciągasz i ona cię w inną stronę kieruje. Nie wiem, jak to jest finalnie, bo ja tylko to wiem z opisów, czy tam sobie oglądałem jakiś filmik na YouTubie. Jak to potem jest z tym rozwiązaniem, czy to zawsze jest tak, że masz różne drogi, tak, droga w lewo, prawo, ale jednak się potem zbiegają przy końcu, czy jednak są różne zakończenia, ale to mówię, no to nie wróżmy z fusów, mam nadzieję, że ta gra jest tego warta, wiadomo, ona była 100 lat temu, ona była wydana wtedy, kiedy ja byłem...
2017, no to
kiedy ja byłem jeszcze mocnym eurograczem i stwierdziłem, że no nie interesują mnie takie gry typu przygodowe Amerii, tak, jeszcze to było po moim rozbracie, w ogóle też z osiemnastkami, więc nigdy się tym nie interesowałem, a kupiłem to chyba ze 3 lata temu, jak już, nie wiem, stwierdziłem, że jednak się zainteresuję, więc, ale do dziś nie zagrałem.
Czy wiesz, no, gra ma, tak jak patrzę teraz na BGG, mieliśmy rozmawiać o mojej wyspie, ale dobra, Knizia poczeka, gra ma 7,8, to jak na tego typu grę, to jest naprawdę wysoko, zamyka setkę pierwszą BGG, ciężar 2,90, więc to nie jest też takie prościutkie hop-siup. Więc się w pewien sposób obroniła przez te lata, no, skoro taki utrzymuje wysoki wynik, a przecież ma, ile ma tych ocen?
Bardzo dużo.
4,6 komentarzy, 22 tysiące ratingów. No to kurczę, przy takiej ilości 7,8, no to naprawdę jest. A podobno ten 7 Cytadel poprawili jeszcze tam, zebrali feedback od graczy i ten Cytadel ma być lepszy jeszcze, więc...
To,
no,
jest, to jest coś na zasadzie, jak był Gloomhaven i teraz jest ten Frosthaven, tak? Mimo wszystko ja czekam na polską edycję. Nawet się cieszę, że dopiero wyjdzie później, bo jednak jak dzieci podrosną, już młody nie będzie nam psuł tej gry, to będę ją zostawiał na stole, tak jak swego czasu Gloomhaven. Bo też właśnie szukam tego elementu, żeby nawet była ta nawalanka, ta eurooptymalizacja, ale żeby była ta fabuła i jednak jakieś tam zagadki, tak? Tak jak Spirit Island się jarałem, dalej się tam jaram, chociaż mniej, że jest ten klimat, ale jednak ten Spirit Island to jest takie czyste zarządzanie ręką, ale potem dopiero te dodatki wprowadziły bardziej element losowy, mniej taki optymalizacyjny, tak? Znaczy fajnie, że takie gry się rozwijają, takie kiedyś to nazywaliśmy hybrydami.
Jest,
tak?
jest to gra komputerowa trochę przeniesiona po prostu na planszę.
Tak. O widzisz, właśnie dlatego miałem też takie gry dzisiaj w zanadrzu, ale to pięknie skręciliśmy z mojej wyspy. Dobra, jeszcze tak szybki nawias. Moja wyspa jest na pewno...
Lepsza, gorsza od mojego miasta?
Gorsza jest od mojego miasta. Moje miasto, okay. A żeby nie było, jak Galakta wydawała moją wyspę, to moje miasto można było u Galakty kupić w sklepie za 70 zł, to po prostu było dla mnie zbrodnia. Super cena, bo ja kupowałem za ponad 100. Jak dorwiecie moje miasto za niską cenę poniżej tamtej 100, to bierzcie, moje miasto jest super. Wyspa, czuć, że jest to taki sequel, trochę na siłę, coś tak jak Pandemic sezon drugi, że są tam podobne pomysły, są tam dodane nowe pomysły, ale w pewnym momencie to właśnie nam się ta gra rozjeżdżała, tak jakby mechanicznie, coś tam było dla nas niejasne, tak strasznie fabularnie też było, taka, jak moje miasto było takie, wiecie, spójne, budujemy to miasto, tak na tej wyspie nagle takie z dupy, że tak powiem, wydarzenia nie były do końca fajne i już potem dogrywaliśmy ostatnie epizody tak już trochę bardziej...
Na siłę,
tak, żeby skończyć. Jak na początku tę grę oceniałem, no troszkę niżej, dajmy na to na 7, tak teraz dałbym jej 6, już z szacunku też dla doktora.
6 minus.
No, że była okej, połowa gry była naprawdę wyśmienita, potem już mniej. Co bym jeszcze powiedział? Nasza córka nie za bardzo jarzyła to, bo jednak to budowanie, bo tam trzeba optymalizować, tak, żeby dobrze te kafelki ze sobą zestawić, ale dla dziecka to było za trudne, przynajmniej dla naszego. Jednak dla niej takie bardziej matematyczne gry są łatwe. Tutaj te przestrzenne puzzle były trudne, to jakby ktoś chciał pod dziecko szukać, to jeżeli wasze dziecko lubi puzzle, patchworki, tetrisy, to możecie tutaj spróbować w tę stronę iść. Ale ogólnie, nie żałuję zakupu, fajnie się zadał, pobawiłem, bo tam są 24 gry, tak? 24 gry tam podzielone na 8 rozdziałów po 3 gry. Pobawiliśmy się fajnie, ale na końcu mieliśmy taki niedosyt i oboje stwierdziliśmy, że moje miasto lepsze. Aczkolwiek jak doktor wyda kolejne jakieś tam moja planeta, cokolwiek, małego księcia, to pewnie też kupię. Tylko to już tutaj też czuć takie coś, tak jak przy tym mlemie, że doktor Knizia to firmuje swoim nazwiskiem, ale jednak jest tam...
Ale
tak
robi
jak
student.
Tak jak Wallace, tak. Tak, że ma wiesz, sztab swoich ludzi... A on tutaj, wiesz, rzuca jakiś temat, ewentualnie sprawdza tutaj te prace, tak? Takim promotorem jest. Takie mam wrażenie, oczywiście to jest tylko moje wrażenie, nieprawda objawiona.
Teoria spiskowa.
No nawet nie, tylko myślę, że już tak to działa w takich wiesz, korporacjach, tak jak na zasadzie Knizia czy Wallace, że, czy tam Uwe Rosenberg, że to są jednak... takie już, wiesz, duże korporacje, jest pan prezes, który rzuca jakiś tam temat, ma tych swoich podległych pracowników i oni coś tam wypracowują. Tak trochę mi tutaj zabrakło tej takiej świeżości, czegoś nowego, bo jest to taki pomysł wtórny, więc jeżeli miałbym wybierać, to bym polecił bardziej moje miasto. Moja wyspa nas... No nie zawiodła, ale też nie zachwyciła, tak? Jeżeli ktoś by miał zaczynać, to może w ten sposób, tak? Jakby ktoś zaczął od mojej wyspy, a potem się przerzucił na moje miasto, to myślę, że będzie miał taki fajny przeskok, tak? W tę stronę. Bo jak ktoś zacznie od lepszej gry, przejdzie na te mimo wszystko ząbek niżej gorszą, to może tutaj być troszkę zawiedziony. Ale ogólnie jako legacy polecam wypróbować ten gatunek. Tutaj bardziej taka tetrisowa, rodzinna gra, taki wyścig, fajne układanie naprawdę na 20-25 minut partyjkę. Graliśmy zazwyczaj 3 tam po godzinę 10-20 i to zmarnowany czas to nie był, tak? I to naprawdę mogę polecić tą serię moje coś tam od doktora, to mówię uczciwie. Nie wiem, przemontuj to. Ale dobra, ale wróćmy, jak już jesteśmy, byliśmy w tym klimacie, przepraszam, siódmego kontynentu, to na tej naszej liście dałem paragrafowe coś. Paragrafowe coś.
Pana Walkera Hardinga.
Przepraszam, tak. Pan Harding, ten gościu, który zrobił milion gier, z których moją ulubioną jest Sushi Go, tak? Czy tam park?
Którego kiedyś strasznie nie lubiłeś.
Tak, bo draftu nie umiałem, bo nie umiałem w draft, tak? Bo nie umiem w Magica i dlatego tutaj musiałem hejtować draft. Kurde, to może kiedyś deck building polubię. No nie wiem, Park Niedźwiedzi, co tam jeszcze z ciekawych gier zrobił? On milion gier zrobił. I w ogóle powiem jeszcze tak, pan Harding, kiedyś odkupiłem grę pod tytułem 61-67, słynna 18, polecam, od chłopaka.
W dobrej cenie, na bazarze.
Znaczy to już dalej opuściłem. Sprzedałem, odkupiłem, nie wiem ile razy miałem egzemplarz, ani razu chyba na stole tego nie miałem, aczkolwiek zagrałem dużo razy w internecie. I dostałem jako gratis grę pod tytułem tam Archeology, jak zwał, tak zwał. I sobie myślę, a co to za gra, tak? I nawet nie wiem, czy na antenie nie wspominałem. I okazało się, że to gra jest z 2007 roku. Autorem jest pan Harding. I sobie wtedy dopiero wszedłem na BGG. Taka gra, a propos tej archeologii, zbieranie zestawów, grałem z Ulą. Taka zbieranie zestawów, sprzedawanie, no podobała nam się. Potem ją opuściłem, bo już się nagraliśmy. Ale naprawdę, bardzo fajna gra. Taka lightowa gra na 2007 rok, pewnie to było coś wow. Ale wtedy wchodzę, patrzę na tego pana Hardinga, że on nagle, wiesz, nie tworzy gier od Sushi Go, tak, czy od Parku Niedźwiedzi. Gościu jest takim, no powiedzmy, mniejszym formatem doktora Knizi, że tworzy od wielu, wielu lat. Stworzył też bardzo dużo gier i no byłem w szoku, jak ten gościu też ma taki bogate portfolio, bogaty wachlarz tych gier, tak. Nie wszystkie mu się udały. Teraz musiałbym sobie na BGG wygooglować, to tam go nisko oceniłem. Ale wygooglować na BGG, piękne zestawienie, ale ta gra, ta Adventures Game, gdzieś tam przez przypadek trafiłem, bo szukałem znowu jakichś tam gier tych takich puzzlowatych, narracyjnych, takich jak ty mówisz, takich survivalowych i gdzieś tam mhm. mi wyskoczyło te Adventure Games. Bardzo ciężko to było zdobyć po angielsku, bo są wersje niemieckie tam na Amazonie, na eBayu, są wydaje to w ogóle wydawnictwo Kosmos, tak, czyli typowo niemieckie. Ja z niemieckiego to umiem tam 3 słowa, no może 13. I szukałem wersji angielskiej i musiałem kupić w portugalskim sklepie, bo na BGG przez BGG szukałem jakimś tam portugalskim sklepie, kupiłem. Ale żeby nie było, chyba w 4 dni te gry do mnie doszły po angielsku. No i co, kupiłem trzy pierwsze części, bo stwierdziłem, że na próbę kupię 3 części, ale żeby tam się kalkulowało, to od razu 3 pudełka wziąłem. No i o czym są te Adventure Games? Nagle otwierasz takie małe pudełeczko, jest tam jakiś zbiór kart, jakieś tam pionki, ale jest tam taka książeczka mała, ale jest to taka typowa paragrafówka, tak? I tam, tam czujesz właśnie, że jakąś przygodę rozgrywasz. I to, co pierwsze ci się rzuca w oczy, w uszy, to jest jakbyś grał żywcem w takie gry na PC-cie w latach 90. Takie typowe przygodówki, taki Monkey Island. Kurczę, no takie, że chodzisz ludzikiem z lokacji do lokacji.
Przynieś coś tam, daj temu, tak, on ci otworzy drzwi.
Pogadaj, dokładnie. I takie, to żywcem mi się to z tym skojarzyło. I sobie myślę, kurczę, fajne, jest taka przygoda. No ale pierwszą grą, którą graliśmy z tej serii, to był tam Loch Dungeon. I ona była, graliśmy we trójkę, Ada, Ula. Graliśmy z córką, to było na poziomie mojej córki, tak? Bo było na tyle proste, że ona sobie ogarniała właśnie taka prosta przygodówka. Potem druga opowieść była o nawiedzonym hotelu, to już była troszkę lepsza, a ostatnia opowieść była Gloom City Files, dobra, muszę sobie zaraz otworzyć.
No ale gdzie tu jest gra, powiedz mi, bo paragrafówki, tak jak się czytało, powiedzmy, książka paragrafowa, no to przejdź tu, przejdź tam, masz łom, to przejdź tu. To na tym to polega, że gra tak jakby cię prowadzi i dopasowuje się do twoich wyborów, które zrobiłeś
właśnie
wcześniej?
Właśnie tutaj, tak, powiem tak, te wcześniejsze części cię prowadzą, ta, szczególnie te lochy, to było tak, że cię prowadzi za rączkę, tak? Dokładnie tak, jak mhm. powiedziałeś. Te późniejsze części już tam wymagają od ciebie jakieś tam, wiesz, rozwiązywania zagadek. A ta część, ta ostatnia...
Czyli na przykład masz zagadkę, że musisz wymyśleć, jaki będzie hasło, czy tam kod do dostępu do komputera, czy tam do sejfu, tak? I ten numer będzie numerem, na który masz przejść karty, czy coś takiego?
Tak, tak. Dodajesz karty, czasami są to nawet, wiesz, tam numery 3-cyfrowe, 4-cyfrowe, 6-cyfrowe, dokładnie. Im później było, tym im dalej w las te trudniejsze części, to już mi się wydawało naprawdę fajne i ta przygoda, zagadka była ciekawa, tylko no jest to dalej taka gra paragrafowa, taka, tak jak wcześniej powiedziałeś, żywcem wzięta z gier komputerowych, dlatego od razu mi tutaj się to zaświeciło.
No bo widzę na przykład kartę, na której jest, powiedzmy, nie wiem, rysunek jakiegoś pomieszczenia i na pomieszczeniu jest mnóstwo numerków. I ty
tak.
Na bibliotece jest taki numerek, na podłodze jest taki i ty sobie wybierasz, który z tych numerków cię zainteresuje, tak, po prostu.
Tak. I tam podnosisz wtedy, jest na przykład karta, tak? Bo to są numerki, albo czytasz paragraf, albo podnosisz kartę jako przedmiot. Tylko czasami są takie motywy, że musisz coś z czymś połączyć i to nie jest oczywiste, albo wcześniej z kimś tam pogadać, żeby wiedzieć, wiesz, jakąś tam wskazówkę i to było spoko. A co chciałem powiedzieć, że ta ostatnia część, ta Gloom City Files, była o tym, że jest morderca, który zamknął kogoś w starym szpitalu psychiatrycznym. Sama fabuła tego była dramatyczna i żeby nie było, ja w to grałem z Ulą tylko, z moją córką, wtedy 7-letnią, czy tam 8. I czytałem tą książeczkę, bo to jest po angielsku i od razu mówię, tam jest angielski na mega wysokim poziomie. Też wszystkiego nie rozumiałem, jeszcze szczególnie w tym, gdzie tam był medyczny język. Jest tam po prostu masa tekstu. Jest to książka, no tak jak mówisz, stare książki paragrafowe. Masa tekstu, a drugą trudnością było to, że na przykład tam było, że mordowali kogoś, torturowali. To już była taka gruba opowieść. Powiem tak, fabularnie była świetna. A ja musiałem dziecku przekładać to, że kogoś tam, wiesz, elektrowstrząsy, kogoś tam zamordowali albo coś. Musiałem to delikatnie powiedzieć.
Ocenzurować.
Tutaj, tak, a tutaj pan był chory i nie dali mu leków, więc to też było dla mnie raz, że przetłumaczyć to sobie z angielskiego naprawdę takiego dosyć mocnego na polskie, a potem jeszcze okłamać dziecko, także tutaj podwójna trudność w takich grach paragrafowych.
I jeszcze wymyślić zagadkę.
Tak, jeszcze zagadkę w tym pociągnąć, ale powiem, znaczy ta część akurat, ta Gloom City Files, świetna, fabularnie świetna, zagadki były fajne, ta opowieść bardzo mroczna, tylko znowu, nie jest to gra planszowa, tak? Już abstrahując od tego, że jest po angielsku i tam naprawdę trzeba być już, czy tam po niemiecku trzeba być już naprawdę bardzo, bardzo dobrym speakerem, żeby tutaj to ogarnąć. Tak naprawdę to sobie potem pomyślałem, gdzie tu jest gra planszowa, tak? Jest to fajna przygoda, fajna alternatywa dla pecetowców, ale znowu, no kurczę, czy to jest, wiesz, czy to nazywać grą planszową, wydawać jako planszówka?
Bo gra planszowa to jest gra towarzyska, nie? Gdzie tam tutaj raczej gramy solo, no. Znaczy, a powiedz mi, jak to zestawisz z exitami po prostu, które lubisz?
No exity są, wiesz, wyprane z tego klimatu, z tej fabuły.
Okej. Okay.
Tam zupełnie masz tylko takie lakoniczne jakieś tam polecenia, są zagadki, a tutaj jednak jest to bardziej rozbudowane. Musisz sobie poczytać, pochodzić, poszukać. Nie są takie skondensowane te zagadki, bo exit to jest, powiedzmy...
Czyli exit ma ciekawsze zagadki, tam ma ciekawszą fabułę. Znaczy tak. W ogóle exit nie ma, no tam ma fabułę.
No, exit ma coś takiego, jakbyśmy to przełożyli na tą paragrafówkę, że wiesz, wchodzisz do pomieszczenia, otwierasz szafkę i masz zagadkę. To exit jest właśnie w tej szafce, tak? A ta paragrafówka, to najpierw musisz odnaleźć pomieszczenie, wejść, porozglądać się, a dopiero potem otwierasz tę szafkę, ale już ci jest łatwiej coś rozwiązać.
Rozumiem, że są takie wrzutki około growe, czyli niekoniecznie służące tylko do rozwiązania zagadki, ale też powiedzmy jakiś list, który ma fajną treść, który po prostu buduje klimat, tak?
Tak, właśnie to będę tutaj się opierał na tej części z tym domem, z psychiatrykiem, z tym seryjnym mordercą.
Gloom City, fajne.
Tak, że na przykład odnajdujesz stare zdjęcie, tak? I na odwrocie jest przyklejony na przykład, wiesz, artykuł prasowy, jak tam było otwarty ten, wiesz, psychiatryk na starym indiańskim cmentarzu, bo gdzież by inaczej.
No tak.
I jak tam jakiś tam doktor był, wiesz, tutaj doktor Knizia był nagradzany, a potem znajdujesz inny fragment gazety, że tam pan doktor był doktorem śmierć. I to tak, wiesz, fajnie buduje klimat i sobie też to zestawiasz, dlaczego ten koleś morduje, bo musi być tam na pewno byłym pacjentem, czy tam jest bratem pacjenta i tak dalej, i tak dalej. Więc fajnie to też klimat buduje i to naprawdę było zmyślnie zrobione poza tym elementem zagadek. A jeszcze jak mam to przełożyć do innej gry zagadkowej, o której zawsze się źle wyrażałem, do 50 śladów, 50 clues, to u nas Albi wydało, więc Albi się na pewno tutaj zrehabilituje, Frosthaven, to te 50 śladów, które były reklamowane jako szwedzki horror, tam wiecie, te skandynawskie, mroczne horrory, gdzie były te zagadki, niektóre proste, niektóre tak abstrakcyjne, że dramat, a klimatu, fabuły w tej grze to były na przykład linijka albo dwie, więc... Klimat na zasadzie wchodzisz i widzisz gościa z nożem.
Bardziej linijką po łapach.
Tak, no i sobie myślisz, ojej, wchodzisz do pomieszczenia, tam jest gościu z nożem. No i fajnie, gdzie jest ten klimat skandynawskich horrorów. Tak tutaj w tych adventure game zupełnie inna rzecz, tylko no naprawdę, jest to przygodówka, jest to paragrafówka, tylko faktycznie nie wiem, jakby to można było zawrzeć typowo, wiesz, w książce, ale to bardziej taką wrzutkę robię, jeżeli ktoś jest fanem takich przygodówek, paragrafówek, bo nie jest to typowa gra planszowa, tak? No jest to na BGG jako gra planszowa, bo jest w pudełeczku, wydana przez wydawnictwo Kosmos, są elementy fizyczne, ale główną robotę robi ta nasza książka, w której jest naprawdę no, 500 paragrafów, tak, do przeczytania. Ale ogólnie, no, jeżeli ktoś trafi, polecam sprawdzić, jeżeli jest fanem tych starych paragrafówek, jeszcze pamięta taką zabawę, bo fajnie się mimo wszystko przy tym bawiłem, ale tekst po angielsku, ta ściana tego tekstu, już potem trudność tego, to jednak tutaj stwierdziłem, że sobie odpuszczę, że jednak wolę, wiesz, te nasze paragrafówki po polsku.
No, może Galakta, która współpracuje z kosmosem, kiedyś się tego podejmie.
Może, ale tam naprawdę jest właśnie może i jest może tłumaczenia i to prawda, mhm. Ale Galakta po tym, jak jest w stanie, wiesz, paksy, wszystkie te historyczne niuanse tam przetłumaczyć, ma do tego ludzi, to jak najbardziej, to był pikuś tak naprawdę, bo jest to po prostu masa tekstu do przetłumaczenia. To tak a propos tego, że są przygodowe gry, różny klimat. To jak zawsze ja mówię, człowiek dygresja, człowiek chaos, także no, ale może ktoś z tego wyciągnie jakieś ciekawe tutaj wnioski dla siebie.
Zawsze, no i jeszcze mamy tutaj, no.
Jeszcze tylko tyle, bo mówię, zawsze chciałbym coś powiedzieć, wiecie, nietypowego, coś zareklamować, czego nie znajdziecie, czy tak na pierwszy rzut oka, czego nie ma na takich kanałach popularnych, że tak powiem, na forum, rzadko ktoś pisze.
Mądrych.
Takie bardziej, takie bardziej niszowe rzeczy, tak, bo to też ciężko znaleźć i ja mam takie głupie szczęście, zezowate szczęście, że zawsze gdzieś tam się natknę na coś, co jest nietypowe, a potem się okazuje, że to jest... Jednak, wiesz, warte pokazania dalej, tak jak nawet te gry nasze, Ońki, tak? Wiesz, tutaj gdzieś fartem na to trafisz, o, Jacek mi pokazał, bo gdzieś tam trafił, a potem się okazuje, że ta cała seria jest godna zareklamowania, polecenia, albo jakieś gry z plotera malowane przez jakieś dziecko kredkami. Okazuje się, że jednak...
A później wydane na plastikowymi hamburgerami, tak za milion złotych.
Da się.
To chyba jest pierwsza gra, która została już wydana na Kickstarterze z możliwością spłat w ratach. Rata tylko tam $38 miesięcznie. Zachęcamy do zakupu.
Oj, zaplułbym się kawą. Poważnie tak jest?
Tak, jest już system ratalny.
O, ja nie mogę. Kurde, ale to już zło totalne. To już... Mm. Ojej. Provident lubi to. O kurde, mocne.
Weź takiego splotera, później do lombardu wstawić, to parę groszy wpadnie.
To prawda.
Dobrze, to zostajmy może w tym temacie paragrafówek, bo też grałeś w komiksy paragrafowe od Fox Games, tak? Takie pod dzieci, tam temat był taki mroczny, ciemny, a tutaj jednak grałeś takie typowo dziecięce paragrafówki.
Tak,
Fox
bo...
Fox Games wydaje tego całkiem sporo.
Żeby nie było, Fox Games mam... jestem fanem ich wydawnictwa.
Fox,
mam te...
Fox i Muduko jest dla mnie jeden z ciekawszych wydawnictw, jeśli chodzi o gry takie właśnie dziecięce.
Zaraz powiem coś a propos Foxa, a propos Liska i psa, ale tylko wypuszczę psa, bo on tutaj chce, a ja go puszczę przez drzwi, sekunda. Dobra, jestem, przepraszam. No dawaj, Muduko i Fox Games. Co o nich
tak,
sądzisz?
Gry, wiesz co, no ja strasznie Muduko lubię, a tak naprawdę przypadkiem trafiłem też na ich grę. Tymek dostał właśnie na Boardmanie kiedyś tą Roszadę wśród zwierząt. No i genialne jest po prostu gra, ostatnio nawet kupiłem na prezent dla kogoś, gra kosztuje chyba tam, nie wiem, 30 par 40 zł, a wiesz, wydana jest w tej linii eko, więc taki fajny, a la papier czerpany, wszystko jest takie jak z tektury z lat 90, to mi się dobrze kojarzy, ale świetno, dalej, ja tą rzecz o tej grze już nieraz tam mówiłem, my dalej gramy i dalej mnie zachwyca, jeśli chodzi o taki logiczny abstrakt trochę z interakcją, ale mówmy teraz o twoich.
To o czym? Wywołaj, bo już sam się zgubiłem.
No bo mamy Fox Games te paragrafówki, a z Mudoku polecałeś też, co, grasz dalej w te układanki, Hotel Ptaki.
A tak, to jeszcze, bo już i na Facebooku poprosiłem cię, żebyś też zrobił wstawkę. Mówiliśmy o tym. Tak, ja jeszcze, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, to ja bardzo polecam te dwie układanki, takie puzzle, bo tego też chyba na BGG się nie da znaleźć. Hotel i Ptaki. I to naprawdę no świetne jest. No mój mały też potrafi ułożyć te proste zagadki, jak na trzy ptaki czy trzy potwory w tym hotelu. A bardzo fajne jest to, że nasza siostra pokazuje bratu i tak, wiesz, fajnie mu tłumaczy, jak to ustawić. I że ten jest tutaj, to ten musi być w którym pokoju, czy tam który ptaszek będzie obok tego ptaszka, nie? I to jest naprawdę, no, uczy logicznego myślenia, a też to, te gry, tak jak mówisz, no za 25-30 zł, a tam jest pełno tych zagadek, no dzieci zachwycone i też to będę pchał dalej, dawał na prezenty, polecał, bo no kurczę, rewelacja, raz, że to wiesz, bo zawsze każdy pyta, co polecić za psie pieniądze tak zwane, tak, za jakieś niskie pieniądze, bo najlepiej, wiesz, dobre i tanie, tak? A dobre i tanie, no to średnio. To tylko na reklamach tego, jak pan emeryt wchodził i kupował tanie masło i jeszcze mu zostało w kieszeni. Ale no, te Muduko, no będę dalej eksplorował w tę stronę, bo naprawdę oni mają sporo tych gier, ale też je tam omijałem, bo szczerze mówiąc myślałem, że są to gry pokroju Wirusa, który też mamy, jest Muduko. Wirus to jest ogólnie
dzieciaki
też...
lubią Wirusa.
Tak, ogólnie to jest mega hit i ludzie...
Ale tacy... ile można?
Tak, nie planszowi w to grają, jest to taka gra, tak, a tutaj dużo śmiechu, my też w to graliśmy milion razy, żeby nie było.
Harcerze na obozy biorą.
No, ale no, widzisz, no to ty to możesz potwierdzić. Harcerze, a potem będą, wiesz, tam przeszczepy robić organów i w ogóle, ale no myślałem, że po prostu te gry z linii Muduko są w ten deseń, tak, dlatego omijałem, a gdzieś tam mi wpadło na Allegrze bodajże ten Hotel Ptaki i zacząłem nad tym się przyglądać, zresztą wtedy mówiłem, że te puzzle legendy są i nagle jakoś równolegle mi to wpadło i stwierdziłem, że po prostu wow. Fanom łamigłówek polecam Hotel Ptaki, wydawnictwo Muduko i no na pewno w to pójdę, tak samo jak mówisz tą Roszadę, to już też na pewno nabędę, bo jeszcze nie nabyłem, ale to jeszcze tam...
Tylko tam już dzieciaki muszą lubić interakcje, nie? No bo tam nawzajem się straszysz tymi stworami.
Jasne.
I mocno się tam szachujesz, blokujesz, żeby ktoś nie zdobył punktu.
Ale wiesz, to też przejrzę te pozostałe tytuły, które zawsze tam omijałem, bo wydawały mi się takie, że oni na pewno robią gry pokroju Wirusa, nie? Że nic takiego mądrzejszego,
nie
że
wiem,
tak
czy
powiem.
Widziałeś, podnieśli, chyba Portal zostawił, oni podnieśli tą serię Boss Monster.
O, to nie widziałem. No proszę.
No, oni się w Polsce wydają. Ale powiedz mi też, bo widzę, że też masz zagrane Dracula i Van Helsing. I tutaj na przykład już 7 wydawców się schyliło po tę grę, więc już tak rokuje na coś ciekawego. Też
przypadkowo mam to pudełko obok siebie.
O, przypadkiem pan ma tak ze sobą.
Czekaj, muszę odlepić naklejkę, chwalić, bo to egzemplarz recenzencki. Nie, wiesz co, pudełko jest fajne, ja ci tego nie pokażę, bo wypadnie, ale otwierasz pudełko i tu jest, czekaj, bo dlatego to wziąłem, żeby ci pokazać, nie wiem, czy to miałeś w rękach, ale jest pudełeczko, nie wiem, czy to widać, nasi widzowie też niech patrzą tu w ekran, ha, 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 kamera, ale patrz, otwierasz trumnę.
O, to tak jak potwory do szafy, też tam była taka wypraska, tak. Tylko że nie była trumna, tylko szafa, tu trumna.
Tylko tutaj jest prawdziwa trumna i to jest, to już w
i
ogóle...
I zwłoki w środku.
No, Dracula tam leży, jak to w trumnie, tylko nie chcę za bardzo uchylać, bo światło jest tutaj, więc wiesz.
Tak, może mu źle na cerę.
Za dnia i może mu zaszkodzić i nie wiem, czy gra spłonie. Tak, Dracula od Muduko, ale to... też gdzieś tam przeczytałem a propos jeszcze innej gry, o której będziemy mówić, ale stwierdziłem, że no nie będę nabywał w ciemno, bo za dużo tych gier mam dwuosobowych, ale tutaj z pomocą przyszedł mój serdeczny kolega recenzent Tycjan, który powiedział, że świetna gra, musisz spróbować Zadoł, naprawdę warto. No i on zazwyczaj naprawdę no poleca ciekawe gry, żeby nie było. Wziąłem tego Drakulę, przeczytałem instrukcję, jest dosyć prosta tutaj instrukcja, mechanicznie jest prosta. Tak naprawdę tylko tam zagrywamy kafelki, zagrywamy takie kafelki, no możemy to nazwać kartami. Na tej karcie kafelku, na kafelku jest jakaś tam moc, którą zagrywamy albo na siebie, albo na przeciwnika. A ogólnym celem naszym jest Drakuli... zamiana ludzi w wampiry, taka Van Helsinga, żeby Dracula nie zamienił ludzi w wampiry. To jest taka większość
żeby
siłówka,
tego Dracule.
Tak, żeby drapnąć. Jest tam taka proszetka mała.
Co mówisz, że to jest co?
Znaczy taka area control, większość siłówka, area control, okay, bo masz cztery dzielnice, w których są ci ludzie, których tutaj Dracula kąsa, tak, czy 5 dzielnic. Dracula kąsa, tak, a tam Van Helsing próbuje go tam w tych dzielnicach, wiesz, tam spacyfikować. I ten motyw polega na tym, że takie karty stoją na stojaczku, każda karta odpowiada danej dzielnicy i tam jeżeli w tej dzielnicy, zależy kto wygra, tak, czy ludzie zostają bezpieczni, czy jednak tutaj Dracula kogoś ugryzł w szyję. I mechanika jest bardzo prosta, ale... sama gra jest dynamiczna, bo partia gra, wiesz, tam się dzieje szybko. Ale...
No to jest oczywiście dwuosobowa.
Dwuosobowa
tak jak
gra,
nazwa
tak.
Wskazuje. Jedna osoba gra Drakulą, druga tak. Van Helsingiem.
Ale bardzo, bardzo przypadła nam, no nam jak nam, będę mówił o sobie, mi do gustu. Mechanika jest na tyle prosta, że gra jest szybka, co lubię, bo też nie lubię tych przestojów, tak, tego optymalizowania. Gra jest na tyle szybka i emocjonująca, że te twoje decyzje mają, wiesz, właściwy ciężar, tak powiem. Te płytki karty są policzalne, że tak powiem, bo wiesz, ile tam w danym kolorze tych płytek, bo tam są kolory, tak? No jakby, dlatego mówię słowo karty, bo łatwiej mi się zawsze jakby karty, kolory operuje. Znaczy jest to policzalne. Jest to o tyle policzalne, że jak już kartę zagrasz, to wiesz, że przeciwnik może mieć taką lub inną
już nie
kartę,
ma tego.
A tej nie ma, tak? I to jest na tyle fajne, że wiadomo, jest stos zakryty i na tym stosie zakrytym nie wiadomo, co też jest, więc jest ten element, wiadomo, tutaj prawdopodobieństwa, liczenia. Ale co mi się w tej grze podoba naprawdę? Ta prostota zasad, decyzyjność i naprawdę to się klei, że tak powiem, nie? Ze sobą.
Nie jest to tylko takie lecenie na farcie, ale dedukujesz sobie, obliczasz w głowie, jakie ma szanse przeciwnik i starasz się, nie wiem, osaczyć, tak? Czuć różnicę między tym, czy grasz Drakulą a Van Helsingiem?
Znaczy...
Nie.
W sumie nie. Znaczy, no tu masz, bo bardziej ta plansza, tak, te dzielnice, gdzie tych ludzi gonisz, to jakby jest ten dodatek, tak, ale jest bardzo fajnie wkomponowany mechanicznie. Dlaczego? Bo to jest na zasadzie, wiesz, ty wygrywasz tutaj tą lewę, tego trika, w tym miejscu to masz punkt, tak, a ja, albo ja mam punkt. To na tej zasadzie.
Aha, czyli to jest trick-taking wpleciony.
No coś na tej zasadzie, bo jakby to tak, nie wiem, uprościć, czy na taki język karciany to przerzucić, to by coś takiego wyglądało, tak by to wyglądało, mniej więcej. Mhm. Ale to bardzo fajnie zrobili na taką grę, gdzie się, wiesz, przerzucasz tymi mocami, dajmy na to, mieszasz sobie właśnie i przeciwnikowi te wiesz, te przewagi w tych dzielnicach, żeby finalnie, no wiadomo, być tym lepszym w kolejnej tej dzielnicy. Więc można byłoby z tego spokojnie zrobić, wiesz, jakąś grę karcianą przy jakimś tam innym, nie wiem, podejściu, ale tutaj jest to zrobione, no, idealnie, wiesz, fajnie.
Dobrze połączony temat z mechaniką.
Tak, co się rzadko zdarza, ale no kurczę, naprawdę, no, byłem tą grą oczarowany.
No mi się podoba oprawa wizualna i tu muszę ci powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony właśnie podejściem Mudoku, że nie boją się też uderzać w taką tematykę horrorową, mimo że profil mają gier dziecięcych w większości i dużo jest gier takich bardzo dziecięcych, to jednak są gry, na których powiedzmy leje się krew, są zombiaki i tym podobne, no bo to się też fajnie sprzedaje, ale też nie ma takiego infantylnego charakteru, więc często jest tak, że wydawnictwa dla dzieci zatrzymują się w tym takim infantylnym, powiedzmy już, no bo jesteśmy dobrzy, prorodzinni i tak dalej, a oni tutaj potrafią walnąć takim tytułem naprawdę flaki krew i to jest gra jako gra rodzinna i to mi się bardzo podoba, bo ja lubię takie elementy właśnie horrorystyczne w grach rodzinnych. Podoba mi się to. I tak samo Dracula wygląda tutaj naprawdę fajnie. Te ilustracje są...
Wydane jest świetnie. Ilustracje są chyba... Ładnie. Nie wiem, czy to nie są ilustracje tego pana, co robił Krwawą Oberżę, tak mi się wydaje, tak?
Bo, styl taki, no. Też.
Bo to jest ten styl.
Santiago, pan.
To jest świetne, jak tą trumnę otwierasz, tak? Żeby komponenty wyjąć.
Tak, masz rację. Bloody Inn rysował.
To jest też... bo widać na kartach. Właśnie to bardzo mi się podobała Krwawa Oberża.
Mi się trochę kojarzy z polskim rysownikiem Hubert Czajkowski z Do Magii Miecz rysował. On miał też właśnie takie surrealistyczne, prawie oniryczne właśnie te twarze, takie jak ze snu dziś z koszmaru.
O, widzisz, to nawet po nazwisku bym nie skojarzył, ale jak mówisz grafiki, to już lepiej. Ale to, co powiedziałeś, że Muduko nie boi się uderzyć w to, ale to jest na tyle gra, no nie prostacka, ale na tyle prosta, nie wiem, mechanicznie czy do wytłumaczenia. O, widzisz, muszę pokazać córce, bo jestem przekonany, że ona to zajarzy. Może nie na tym poziomie, na którym dorośli, ale też to nie będzie taka gra już zupełnie niedostępna dla dzieci, ale jednak tu bym dał ten poziom taki... Na pudełko jest 10, tak? Myślę, że koło 10 to akurat byłoby dobre tutaj
wyjście. Gra dla ludzi, którzy lubią takie dedukcyjne pojedynki, ala w stylu listy Whitechapel, takie skondensowane, tak?
No, no nie, nie, to bardziej takie coś, że wiesz, że manipulujesz, że ja tobie daję słabą kartę, ty mi dajesz mocną, aha, albo ja odkrywam twoją kartę.
To tak jak trick taking, no
tak,
to
naprawdę.
Było to, z dodanym.
No tak, tak mi się to kojarzy, ale naprawdę to...
Wiem,
tak,
że to Lisek Urwisek się zastanawiał nad tym właśnie zakupem tego, ale no tych trick takingów mam już dużo, więc... Ale no bardzo mało jest dwuosobowych trick takingów, więc to jest na plus.
Ale to naprawdę, jak to wiesz, to... Ja to po prostu widzę mechanicznie jako gra karcianą, dlatego cały czas mówię karty, karty, bo tam są płytki, ale...
Ile ona kosztowała?
Nie wiem, pożyczyłem od kolegi, ale chyba kosztuje 6, 7 tych... Nie, tu nie strzelę, nie, to nie wiem, ale... mam nadzieję, że pożyczy mi na wieczne nie odda. Gdybym nie dostał jej od
kolegi, to byś kupił?
Gdybym nie dostał od kolegi do recenzji, to bym, jak mówiłem na wstępie, pewnie bym nie kupił, bo mam dużo dwuosobówek, ale teraz na pewno bym ją kupił, tak. Bo bardzo mi się podoba i bardziej od tej gry, do której możemy teraz nawiązać. O.
No to do której?
Do Liska Urwiska. Nie, no dobra, żart. Do doktora Jekylla i mistera Hyde'a, tak? Bo...
Mm-hmm. Kolejna dwuosobówka.
Kolejna dwuosobówka i też to już jest typowa karcianka. Te gry pojawiły się na naszym rynku mniej więcej
o tym
w jakimś tam...
Lisek mówił właśnie, nie pamiętam, czy on... Tam też jest trick taking w Jekyll i Hyde?
Tak, tak, to jest zdecydowanie. To jest
chyba o tym właśnie.
To może. No. Znaczy nie wiem, czy one się pojawiły w odstępie 4 miesięcy, pół roku, dobra. Dracule wydało mu Duko, Jekylla i Hyde'a nasza księgarnia. Jekyll i Hyde, tak? To też jest gra dwuosobowa, to już jest typowo, to już jest karciana,
no niestety,
bo mamy karty.
Nasza księgarnia się skończyła, odkąd Windziarz tam odszedł, bo on promował bardzo fajne gry i mam wrażenie, że ten profil, który obrała nasza księgarnia po jego odejściu, to taki jest mniej ciekawy już.
Ale nie, Jekyll akurat jest bardzo dobrą grą, więc może tutaj jest jeszcze touch Windziarza. A propos tego naszej księgarni, no nie wiem, co teraz będą wydawać, bo też tam za bardzo nie śledziłem tych nowości zapowiedzianych, ale bardzo mi się zawsze to podobało, że oni sięgają po te gry, wiesz, te stare lata 2000, tam też Knizia i je tam fajnie przerabiają graficznie, a te gry są naprawdę
tutaj
też...
rysował Vincent Durte.
Są gry takie... Są gry te od naszej księgarni mechanicznie dobre i to nie tylko dla dzieci, chociaż oni przerabiają to w taki segment rodzinny, dziecięcy, ale te gry są jednak mechanicznie też nie tylko dla dzieci, to tak a propos naszej księgarni. A co do Jekylla i Hyde'a, bo te gry nagle się pojawiły, tak powiedzmy obok siebie, mimo tego jakiegoś upływu czasu, są to dwuosobowe gry, tak? Są też takie...
Postacie z fantazy.
Tak, no z popkultury, bardzo, bardzo dobrze znane, tak? Tutaj jest walka Drakuli z tym łowcą Van Helsingiem, a tam jest, wiadomo, walka no, jednego człowieka, tak? Pana Jekylla z panem Hyde'em, tak? O, to jest na tej zasadzie.
Czyli walka samego ze sobą.
Samego ze
sobą. Ze swoimi słabościami.
Tak jak,
symbolicznie.
Tak jak Piton, który był zawsze doktorem Euro, a potem wyszedł Mister 18XX i tak już zostało. Dobra, i żeby, no nie wiem, czy porównywać te gry, no mogę spróbować porównać, ale Jekyll to już jest typowa karcianka trick-taking, jest na pewno półkę wyżej, jeżeli chodzi o poziom, no nie wiem, skomplikowania. Chociaż jakbym ci tak miał tłumaczyć, to no Helsinga może szybciej wytłumaczę, Jekylla troszkę dłużej. Może przesadzam z tym poziomem skomplikowania zasad, ale sama gra i liczba kombinacji rzeczy, które ona oferuje, to już jest naprawdę półka wyżej, tak? Liczba kombinacji, która tam występuje poprzez karty, te wplecione mechaniki, to w Jekyllu już widać, że wiesz, że ten wachlarz możliwości jest dużo, dużo większy, tak? To już jak tego Dracula bym postawił przy takiej grze, no dajmy na to rodzinna plus, to tak już ten Jekyll to już jest taki poziom, wiesz, średni, tak? Powyżej tego rodzinnego plus. Nie jest to gra geekowska, no to, znaczy chociaż można ją tam pewnie na geekowską
Czy zależy jak na to patrzysz, no bo w trick-takingi, no można to, no siła ich jest w tym, w ogrywaniu, nie? Kwestia no tak. Ile rzeczy możesz wyciągnąć po tych 10-20 partiach, czy widzisz, że tam jest, no bo jak ja pamiętam, próbowałem tam zagrać z żoną w Wizarda, no to dla niej te pierwsze partie, na których się skończyło, to była no, głupia losowa gra, nie? No, ja coś mówię, ile zagram tych wyników, później sobie mi się uda albo nie uda, bo to mam rękę taką albo inną. A jednak jeśli pogramy w trochę więcej w takiego Tricktakera, to się robi bardzo geekowski. Pytanie właśnie, ile masz partii w tego Jekylla i Hyde'a?
Wiesz co, tylko kilka razy graliśmy. W sumie w Drakule też kilka razy. No 5-6, no tak to ci powiem.
Pytanie, co odkryjecie po tych 10-20 partiach?
Znaczy powiem tak, Dracula był dla mnie taki przyjemniejszy, taki bardziej, wiesz, siadamy tak lightowo, a Jekyll już jest taki bardziej do pomyślenia. Żeby nie było, pierwszą partię graliśmy źle, bo ogólna zasada jest taka, że bierzemy te triki, tak, te lewy, u nas to się zawsze brydżowo lewy, jest w rozdaniu 10 kart, tak, mamy tych 10 lew do wzięcia i motyw polega na tym, że Mr. Hyde karmi się różnicą pomiędzy tymi wziątkami. Chodzi o to, że Mr. Hyde się karmi różnicą, a dr Jekyll chce, żeby była równowaga. Więc dr Jekyll jakby dąży do tego, żeby było zawsze 5 do 5, tak? Albo 6 do 4, żeby ta różnica była jak najmniejsza, a znowu Mr. Hyde dąży do tego, żeby było, nie wiem, 10 do 0, tak?
Okay.
Ale to nieważne, kto weźmie te 10, czy tam 8 do 2. Nieważne, czy to weźmie Mr. Hyde 10, a Jekyll 0, czy odwrotnie. Jekyll weźmie 10, Mr. Hyde 0. Jekyll karmi
jest,
się tą różnicą.
Wspólna talia, tak? Wspólna talia, tak. Na której gramy. I powiedz mi, czy część kart nie wchodzi do gry, że jest jakaś niewiadoma?
Jest niewiadoma, odkładamy zawsze 5 kart, więc tutaj jest ten element.
W rozgrywce dwuosobowej to jest bardzo ważne właśnie, żeby był ten element takiego zaskoczenia, no niewiadomej.
Zgadza się. Tylko tam też jest taki patent początkowy, że się kartami dzielimy. Są 3 rundy, o ile tam gra się nie skończy.
Draftujemy sobie, tak?
Nie draftujemy, tylko ja tobie przekazuję jedną kartę, w drugiej rundzie 2 karty, w trzeciej rundzie 3 karty, tak? Mhm. Że ty wiesz, ty mi przekazujesz jakby te słabe karty, albo starasz się grać pod swoją taktykę, taki renons, to się w bryżu nazywa, tak, żeby zrzucić jakiś kolor i żeby coś tam zrobić, więc już przy tym przekazaniu kart już masz taką łamigłówkę, tak? Co ty przekażesz, co tobie przeciwnik da i co przeciwnik miał na myśli przekazując tobie te karty, tak? Więc fajne, to już jest jeden taki ząbek ten, wiesz, geekowski, dedukcyjny, tak? Potem w trakcie gry, zagrywając karty, ustawiamy sobie kolory atutowe, te, które, jaki jest pierwsza karta w
Trumpy.
Danym kolorze, tak, te, dokładnie. I to już jest drugi taki twist, tak? Są tam karty, są trzy kolory jak u Kieślowskiego, ustawiamy sobie w momencie wyjścia danego koloru, on staje się najsłabszym, tam drugi kolor, który się pojawi na stole, jest tym środkowym, a ostatni kolor, który się pojawi, jest tym najmocniejszym atutowym kolorem, tak? I te kolory atutowe mają znaczenie w momencie, no ogólnie się przebijają, tak? Ale w momencie, jak zagrywamy tak zwaną kartę eliksiru, nazwijmy ją jokerem. I ten joker odpala właściwość danego koloru. I to już jest kolejna taka, wiesz...
Strasznie się ciężko tłumaczy trik tej...
Tak,
ale
chodzi o to, że tak, tutaj mamy wymianę, tutaj mamy ustawienie atu, to jest drugi taki, wiesz...
Rozumiem.
Twist. Trzeci twist to jest ten joker, a czwarty twist to jest to, że dany kolor ma swoją właściwość, więc
to dobrze,
jest
to nie zostawiajmy tego
dużo.
Może z Van Helsingiem, ale może ze Scoutem, Wizardem i innymi trikterami na takim... No ja, wiesz, no z takich dwuosobowych to bardzo mało jest trick takingu, więc nie wiem, do czego to już można by odnieść.
Wiesz, to właśnie to jest taka gra, miałem wrażenie, że ktoś, kto właśnie nie grał w takie Wizardy, nie wiem, Brydża, dajmy na to, bo w Brydża to też mało kto gra, ale w takie typowe gry karciane może mieć problem z tym zagraniem. Żeby wiedzieć, wiesz, że mimo wszystko trzeba karty policzyć, żeby wiedzieć, że czasami się trzeba zrzucić z jakiegoś koloru, albo tutaj przebić, żeby zagrać ten kolor atutowy, tak? Taki, wiesz, zagrania typowo karciane, wizardowe, że nagle tam wjeżdżasz i kogoś przebijasz, tak? Albo zrzucasz komuś, bo chcesz mieć to zero. A tutaj właśnie, a propos wizarda, to tu na przykład ty grasz na zero, a ktoś ci te karty pcha, tak? Żebyś nagle nie miał zero, bo ty deklarujesz, albo tu deklarujesz, że chcesz mieć tyle,
Panowie, on ogłosił zero, jedziemy z nim.
No, jedziemy z nim. No to tutaj jest właśnie ten motyw. To tak, no, Mr. Hyde na przykład cały czas deklaruje to zero, tak? No i ty musisz zrobić tak, żeby on jednak wziął 5 i ty 5. Na pewno jest to półkę wyżej niż taki Wizard, bo właśnie przez te takie, nie wiem,
półkę wyżej, jeśli chodzi o komplikacje zasad.
Komplikacje
tak?
zasad, tak? Na pewno nie jest to też Scout, bo to jest dla mnie też taka typowa gra karciana. Tutaj jest no, dużo tych elementów dodanych i właśnie jak więcej graliśmy, to wydawało mi się, że...
Że to zaczyna przeszkadzać?
Tak, że
ta
jest
prostota
tego...
jest fajniejsza w Wizardii jest... Scoucie?
Na tej, no tak, dokładnie. Także troszkę mi to zaburza obraz tej gry jako takiego fajnego tricktakera, że już...
Że gra nie wie właśnie, czy chce być tricktakerem, czy planszówką i tak się gdzieś w rozkroku zatrzymuje.
No, no tak, że za dużo, zaczyna być za dużo tych opcji, które ci się rozjeżdżają i żeby jakby, żeby to złapać, żeby to... No nie chcę, nie chciałbym, żeby ta gra była uproszczona, ale ja mam takie wrażenie, że wiesz, no mniej znaczy więcej, o, w ten sposób, że tutaj...
No, szczególnie tutaj... w tricktakerach, tak, że tam jest jeden twist i to wystarcza.
O, dokładnie.
Gra się kręci wokół jednego twista, który tworzy cały szereg różnych możliwości decyzji ciekawych, nie? Tak jak tam są te ci tytułowi Wizardzi i błaznowie, którzy przełamują te trampy. Więc, no, kurczę, no brzmi ciekawie, ale no, tego jednak nie szukamy w prostych karciankach właśnie, aż takiego przeładowania zasadami.
Dlatego państwo słyszą, dlaczego Irek jest prezesem, a jestem pocięglem, bo ja gadam pół godziny, a Irek to w jednym zdaniu zawsze zawiera. No dokładnie, no, miałem takie wrażenie, że jest przekomplikowane na pewnym etapie. Może gdyby, wiesz, jeden ten twist był mniej, to by było okej, okay, ale to... To, co powiedziałeś, te tricktakery, tak? Im więcej grasz, tym więcej widzisz. I tutaj tak samo...
I robi się przestrzeń dla graczy, a nie dla gry.
Tak, a tutaj tak samo miałem...
To gracze mają te decyzje do
mi się to podobało.
Tworzenia.
Tak, ale gra, ale wydaje mi się, że bardziej wtedy gra już pokazuje, że co możesz zrobić, gdzie uciec. I to już takie troszkę dla mnie było... Brakuje mi wtedy tego mind games, nie? Że jednak...
Bardziej taka turbooptymalizacja, tak? W tym kierunku, o to...
Nawet nie, że nie jesteś w stanie złapać tego takiego połączyć flow.
Tego wszystkiego.
Tak, połączyć, że twój przeciwnik robi to, ale ty wiesz, że on może zrobić to, tamto, wiesz, no dajmy na to, ma 3 opcje, 5, a tutaj się robi nagle 10, nie? Że to... Troszkę jest tutaj
tak, bo jeśli
mnie...
powiedzmy w Wizardzie ktoś coś zagrywa, no to jesteś w stanie... obstawić 2-3 możliwości tam powiedzmy jakieś, nie? A tutaj przez te, no te algorytmy się po prostu zwiększają maksymalnie. Jeśli dorzucamy więcej zagadek, więcej pytań, no to i też tych potencjalnych odpowiedzi jest dużo więcej, więc rozumiem o co ci chodzi, że w pewnym momencie przestajesz już nadążać za tym tokiem podejrzeń, nie?
No powiem ci, że to jeszcze mi się skojarzyło z grą pod tytułem Geisze, którą też...
Nasza księgarnia, bo teraz
tak,
dwójkę
też
wydają.
Zgraliśmy te Geisze Hamani Koji. Zgraliśmy to, tam był właśnie ten motyw, taki wiesz, prostota, tam parę kart, znaczy tych kafelków, super się grało w to, nie? A tutaj też mi się to na początku z tymi gejszami skojarzyło, że wiesz, masz taki twist ten karciany, takie przeciąganie liny, ale w późniejszym etapie już było, wiesz, znowu i znowu i znowu coś dodajesz i tu... Kurczę, no troszkę za daleko idziemy, nie? Tam potem było takie, o, ty wiesz, że ja wiem, albo on może
no to
zagrać
ciekawe
to.
Ciekawe spostrzeżenia, no.
Dlatego mi się bardziej ten Van Helsing podobał, chociaż pewnie on się szybciej zgra pod tym względem, że wiesz, no ma mniej tego twist, znaczy ma
ale
jeden
twist. Ale
z tego
co mówisz, to Van Helsing jest tym, czym chciał być po prostu.
Tak,
takim
tak.
Pojedynkiem trochę umysłów.
To taki filerek, taki typowy filerek.
Z możliwością dedukcji, no.
Taki typowy filerek, a tutaj to idzie w stronę takiego geekowskiego tricktakera i po to raczej już potem idzie w stronę tego geekowskiego. Ale im bardziej poznajesz grę, tym ci się wydaje, że no coś tu nie bangla. No, znaczy dla mnie, bo tak, bo ta gra była super przyjęta i no i ogólnie na BGG ma bardzo wysokie oceny, ale dla mnie takie bardziej, tak jak powiedziałeś, Wizardy, Scouty, to jest jednak to, czego bardziej szukam. Ale tutaj nie ujmując, naprawdę, tyle
no
co oni wsadzili
kto, co lubi.
I te mechaniki, i to naprawdę daje wielkie, wielkie pole do popisu, tylko znowu, jak to zestawię z taką typową karcianką, to jest to dla mnie zbyt wielkie pole.
Zbyt przekombinowanie.
Ale jeszcze pogram, mam, akurat Jekylla kupiłem, mam, chętnie jeszcze pogram i zobaczę, i mam nadzieję, że wiesz, zmienię zdanie. No jak nie zmienię zdania, to tam pójdzie na bazar i powiem o tym, jak zmienię zdanie, to no to też powiem,
sprzeda,
że jest dobre, tak? Nie, no, ale żeby nie było to pierwszą grę, bo o tym chciałem powiedzieć, źle doczytałem instrukcję, co mi się tam mimo wszystko przez lata rzadko zdarza i myślałem, że właśnie doktor Jekyll tam musi grać, znaczy może tak, że różnica dla doktora Jekylla to jest tak, że pionek, nie wiem, stoi czy tam się cofa, a to jest ten motyw, że za każdym razem pionek idzie. Mr. Hyde gra na różnicę, a Dr. Jekyll na równowagę, co też jest fajne klimatycznie.
No tak, fabularnie to pasuje.
To świetne.
No dobrze, bo doszliśmy już do kolejnej godziny, znaczy do pierwszej, a nie kolejnej, bo nagrywamy to pierwszy raz przecież, a nie kolejny. To zostały takie kilka, bo tak zaczęliśmy w sumie mówić o tych komiksach paragrafowych Fox Games i przeskoczyliśmy od razu na te inne gry, bo nie omówiłeś w końcu tych paragrafów.
A, dobra, no to dobra, godzina, wiesz co? To
dwoma zdaniami.
Jeszcze dwoma zdaniami. Komiksy paragrafowe dla dzieci. Fox Games zaczęło taką linię dla dzieci, teraz ją kontynuuje. Tam są takie proste komiksy, jak Bocian Lucek.
Proste i bardziej złożone też, no, tak jak ten komiks z tymi kowbojami, to było naprawdę.
Ale tak, nie, to już są takie dla nastolatków, dajmy na to. Ja też na przykład przy Sherlocku Holmesie
Wilkołak
się bardzo...
Był, no.
Tak, Wilkołak, jest tam o zombie. No mam akurat wszystkie komiksy z tej serii, ale to powiedzmy na inne pogadanki. A te komiksy typowo dla dzieci, tam Bocian Lucek, Kotki i Smoki, co już Dungeons and Dragons, tak, Kotki i Smoki, tam był Cukras. Czym się charakteryzują, tak? Jest jakaś tam historia i wiadomo, no jak to w komiksach paragrafowych, tylko odniesienia do paragrafów też są kolorami zaznaczone. Macie w książeczce taki indeks, gdzie są kolory, więc jak dziecko, no nie wiem, nie zna liczb, tak? Bo tam jest na przykład numerek 45 i wiadomo, my zawsze kartkujemy te strony, a tam indeks jest, że
fajnie,
na przykład 45 ma, wiesz, zielony kolor.
Nawigacja,
tak?
Po kolorach.
Tak,
po prostu,
no. Nawigacja po kolorach. Łatwiej jest dziecku już nie błądzić po tych stronach, łatwiej jest odnaleźć dany paragraf. Zagadki są tam, wiadomo, duże literki, duże, fajne ilustracje. Zagadki są dosyć proste, więc tutaj nasz syn 4-letni nie miał problemu, żeby je rozwiązywać,
bo
jak sobie...
Po prostu i
tak, czytam.
Pytania, tak?
Tak, bo on na przykład na dobranoc, on chciał, żeby na dobranoc, wiesz, Bociana Ludzka, który gdzieś tam chodził po wiosce, rozdawał listy, jakieś tam rzeczy szukał, tu polecone, niepolecone. Na wstępie masz na przykład zadania takie, wiesz, poboczne, takie questy poboczne, żeby znaleźć jakieś zagubione przedmioty mieszkańców wioski, albo tam szukać, nie wiem, wisienek, jagód, takie tam pierdoły, więc przy okazji sobie, wiesz, dziecko rozwiązuje jakieś tam te główne zagadki i ma te poboczne zagadki, że tam w szukanie czegoś, takie znajdź coś na planszy, na obrazku, to jest też fajne, ale ogólnie no te komiksy są bardzo fajne na wprowadzenie do paragrafówek. Dla mojej córki 8-letniej, ale ona umie czytać, tak? To były za proste te zagadki, jak jej dałem, pamiętam pierwszy komiks, ona mi go oddała, nie wiem, po ilu tam, wiesz, godzinie, dajmy na to, i mówi, że ona już przeszła, ja mówię, dziecko, na pewno, to ja mówię, no to teraz znajdź, nie wiem, 16 jagód, tak, bo a nie tam 14 i coś. Kazałem jej to czytać ze 3 razy, więc ona przeszła na każdy możliwy sposób. Też jak w paragrafówkach, czasami czegoś, wiesz, ominiesz pewną lokację, z kimś nie pogadasz, bo są tam takie motywy, zależy, gdzie skręcisz, wiadomo.
Czyli... Tak naprawdę gra wymaga od odbiorcy nauki czytania, czyli te 7+, byś powiedział, a jednocześnie poziom zagadek jest na poziomie 4+.
No takie 4-5+, tak? Ale
no to tak, wiesz, tak sobie, nie?
No jest taki rozstrzał. Znaczy myślę, że jak ktoś to projektował, to wiesz, to myślę, że on strzelał jednak mimo wszystko w te takie dzieci typu 7-8 lat, ale myślę, że to jest górny próg, tak? Górny próg wejścia. Ale dlaczego mi się to podoba? Ze względu na to, wiesz, uproszczenie tej formy komiksu paragrafowego, to raz. Dwa, że jest to komiks, ale taki, no, logiczny, tak? Dziecko, wiesz, sobie czyta komiks, ale mimo wszystko się tutaj, wiesz, musi intelektualnie jakoś pochylić. I... No jest to fajne wprowadzenie do tych paragrafówek, bo wiesz, bo potem pokazuję dzieciom, że mam takie oto komiksy, że tam trzymam w pudełku dla nich i już było takie dawaj, nie? Ja mówię, nie, spokojnie, bo tu już są mniejsze literki, trudniejsze zagadki, więcej tego tekstu maczkiem, więc wy tego nie ogarniecie, ale to było dla mnie bardzo fajne, że mogę zaszczepić tutaj ten taki, no... Co można zaszczepić siebie na COVID? Zaszczepiam tutaj tą iskierkę takiego zainteresowania tymi komiksami paragrafowymi, bo jednak mi się to wydaje dosyć ciekawą taką alternatywą, no, do komiksów.
Wszystko, co zabiera te dzieci sprzed telefonu, jest na wagę złota po prostu, nie?
No wiesz,
rozwija wyobraźnię niesamowicie. No.
Tak, właśnie, rozwija wyobraźnię. To jest fajny wstęp taki, że tutaj, wiesz, mimo wszystko tu jest prosty komiks, tak? Tu jest trudniejszy komiks, a potem już można, nie wiem, te typowe książki paragrafowe komiksowe, czy komiks, wiadomo, typowe książki.
Bo to
książki,
już, wiesz, tak, daje przygodowe. Taki pomost, uczy wyobraźni, nie? Pomaga dzięki obrazkom łatwiej dziecku sobie to wszystko wyobrazić, a później chętnie sięgnie po książkę, bo wtedy już sama tworzy sobie w głowie te obrazki. Więc super, że w ogóle ten pomysł na paragrafówki nie umarł. Wydawałoby się, że to jest zarezerwowane dla nas lat 90., a to odżyło w bardzo ładnej oprawie, z nowymi pomysłami właśnie na połączenie tego z komiksami, nie tylko książki, ale po prostu w formie właśnie obrazków też. No genialny pomysł, fajnie, że to się sprzedaje, no bo oni cały czas to wydają, więc chyba jest zainteresowanie tym produktem.
Jest, jeżeli naprawdę, ja to tak samo jak te Hotel Ptaki od Muduko, tutaj Fox Gamesów mogę polecić i to naprawdę możecie kupić swoim dzieciakom. O, jeszcze jest Dzień z życia psa, ja to dla Ady kupiłem, bo ona lubi psy, ale Dzień z życia psa jest takim pośrednim, o, pośrednim pomiędzy, bo te komiksy, dajmy na to, jest takie 7+, to ten Dzień życia psa to bym dał od 7+, tak do 10 lat, powiedzmy, bo jest więcej tekstu, więcej paragrafów, ale na tyle są takie zagadki przyjemne, że jeszcze te dzieci, wiesz, się dobrze pobawią. Mój synu też lubi, aczkolwiek nie wszystkie zagadki już tam łyknie. A powyżej 10 to już te prawowite komiksy polecam. Ten Dzień z życia psa jest też dosyć zabawny, więc jak ja tam na przykład synowi czytałem na dobranoc, to też się pośmiałem, bo tam są te smaczki, wiesz, dla dorosłych, akurat już ten Dzień z życia psa, ale te pozostałe komiksy, te takie Cukras, Bocian Lucek, sobie zobaczycie z tym indeksem z boku, co jest genialnym rozwiązaniem, to też bardzo polecam. Nie odsyłajcie do Opola, bo już mam te komiksy i naprawdę jak już się dzieci znudzą, to przekażę komuś tam ze znajomych, którzy teraz mają młodsze dzieci, bo no świetna alternatywa właśnie do telewizora, do takich, wiecie, no, gier typowych, komórkowych, że tam tłuczemy te kotki i smoki, a tutaj mamy takie wyobraźni i to tutaj naprawdę, to było dla mnie wielkie zaskoczenie i jestem tutaj naprawdę też pozytywnie zaskoczony i dlatego chcę to ogłosić
światu. Fajnie to promować. No dobrze, to co, zamykamy, czy jeszcze coś chciałeś
dorzucić? Nie, zamknijmy, bo już tyle się nagadajmy. Resztę to tam kiedyś przy okazji coś, przy jakimś tam szkalowaniu coś dorzucę, jakiegoś, wiesz, wisienkę na torcie, żeby nie było.
No bo co, zostało te Dżem Dobry, które cały czas ogrywacie.
Tak, znaczy to, bo może tak powiem, bo jak już jesteśmy w tym segmencie dla dzieci, to dwoma zdaniami, które u mnie pewnie zamienią się w 20, to też pokazałem tutaj Uli, 9-latce, te Dżem Dobry, tak, bo już tam czyta, pisze. Dżem Dobry to jak nie wiem, wiecie, nie wiecie, to jest taka gra bardziej krzyżówkowa, takie zgadywanie słów, tworzymy słowa też z niewiadomymi literkami, które nawzajem sobie tam podajemy, zgadujemy. Dżem Dobry, no to może na inną opowieść, Lisek też jest tutaj fanem, ale w skrócie, zacząłem używać tych gier, żeby pogłębiać, wiesz, doskonalić naukę czytania, pisania. Wcześniej była taka gra The Cipher, nie wiem jak ona się tam wymawia, to z biblioteki ją naszej pożyczyłem. Tam też chodzi o to, że zgadujemy słowa, tylko z takich patyczków układamy literki. Ale to jest słabsze niż Dżem Dobry, to od razu powiem, ale też ciekawa alternatywa do nauki pisania, czytania. Zacząłem używać tych gier do, wiecie, przez zabawę do doskonalenia umiejętności czytania. Na przykład Rumikub wyciągnąłem niedawno i tutaj też układanie tych kafelków, tak, układanie tych cyferek. I tutaj do liczenia, bo żeby się wyłożyć, musisz mieć tyle, a tyle, ile masz na płytkach, żeby policzyć punkty, tak? A ile tutaj staremu zostało na ręce, bo mam minus milion, to policz za mnie, tak?
No, my mieliśmy na informatyce Sapera.
No widzisz, no to... Smutne to były czasy. Ojej.
Saper i Małysz.
Więc to jest też, powiem tak, że wyciągnąłem te gry i też zupełnie, jak już to powiem uczciwie, jak sobie odpuściłem te ciśnięcie gry, że musisz grać w Cywilizację Agricole, po prostu już totalnie podszedłem do tego na luzie, to nagle pojawiły się właśnie komiksy paragrafowe, jakiś taki Dżem Dobry nawet przy tym graniu, tak? Wiesz, tu jakieś wsiąść do pociągu Legacy, gdzie dziecko przy okazji się uczy czytać, tak? Czyta te karty, jakieś zadania, geografii nawet, wiesz, mówię dziecku, że nie mówi się jakieś Chicago, tylko Chicago, tak? Nawet to, i no widzisz, to zostaje, to jest fajne.
W takim momencie to jest nie tylko nauka dla dzieci, tak jak mówisz, pisania, czytania, liczenia, ale dla rodzica to się może wydać głupie, ale to jest nauka spędzania czasu z tym dzieckiem. To jest bardzo ważna umiejętność, o której chyba dzisiaj często rodzice zapominają, widząc, jak często ten telefon komórkowy krąży w rękach dziecka na zasadzie, no nie mam czasu, więc ale właśnie to tworzenie relacji w takich podstawowych sytuacjach. Jak wiesz, czekamy, ostatnio właśnie czekamy gdzieś w przychodni i dziecko przez 20 minut, mamo, daj telefon, mamo, i ta, no, wielki szacunek dla mamy, że się nie złamała, nie, ale przez 20 minut to dziecko nie potrafiło nic więcej mówić. Druga mama obok siedziała z dzieckiem i słyszała te jęczenie i trzymała jednocześnie przed twarzą dziecku telefon, nie? I tak się zastanawiam, czy sobie pomyślała, co ją czeka za pół roku, jak będzie chciała zabrać już ten telefon. A te dzieciaki zamiast rozmawiać ze sobą, no to tylko się, wiesz, zamykają w tym świecie wirtualnym. I rodzice to samo. Ja widzę po sobie, jak ciężko jest czasem po prostu siąść cierpliwie i pograć w grę, która tobie się wydaje głupia. Infantylna, bezsensowna, nudna. Ale jesteśmy tak przebodźcowani tym wszystkim, że my cały czas chcemy, żeby nas coś tam smyrało, żeby nam coś podbijało tą endorfinę. A kurczę, no gra z dzieckiem to cię tak nie stymuluje, no niestety. I trzeba umieć się też wyciszyć, siąść z tym dzieckiem i się cieszyć tą chwilą po prostu, nie? Więc to nie jest tylko dla dziecka nauka liczenia, ale dla dorosłych nauka spędzania czasu w sposób mądry. Z dziećmi, z rodziną. My za szybko pędzimy ze wszystkim dzisiaj i traktujemy te rzeczy jako takie niepotrzebne. No, dobra, dziecko ogląda bajki, to teraz ja mogę sobie zrobić, nie wiem, wstawić pranie, coś tam dalej, nie? No, a jednak to jest czas na zatrzymanie się, niesamowicie ważny i potrzebny w budowaniu relacji po prostu, takich normalnych, zdrowych, bo w ten sposób to dziecko później w dorosłym życiu będzie potrafiło po prostu rozmawiać z innym człowiekiem, będzie miało cierpliwość, nie będzie rzucało przedmiotami, bo przegrało w grę, albo... Gorsze rzeczy, kiedy nie wiem, odłączysz nastolatkowi już internet i nagle się dziecko rzuci z rękami na ciebie. Tylko właśnie, kurczę, no, cieszyć się tymi chwilami spędzonymi razem, to jest coś bezcennego i coś, z czego co dzisiaj często jest to, o czym zapominamy. Także no ja się zawsze podziwiam, tak mówiąc złośliwie, że zazdroszczę, no ale bardziej to jest podziw właśnie, że masz ten czas, chęci, cierpliwość i radość z tego właśnie bycia z dzieciakami, bo to jest najważniejsze. Nieważne jaka gra, ale właśnie ten czas spędzony ojca, bo to później się przełoży na nich, jeśli będą oni rodzicami, to oni też będą chcieli ten czas spędzać ze swoimi dziećmi, bo będą widzieli, że to jest dobre, że to jest fajne. I po to są gry planszowe tak naprawdę. No o tym często zapomnieliśmy, że to nie jest tylko ocena na BGG, czy egzemplarz od wydawcy, tylko właśnie no, sposób na... budowanie relacji w domu. Także no okej, to chyba będziemy kończyć tym
a takim... jeszcze chciałem tylko powiedzieć, no. A z tym czasem to wiesz, to tak, no, z tym czasem bywa różnie, bo czasami niestety znikam a z różnych powodów, a potem muszę jakoś tam dzieciom też, właśnie chcę z nimi spędzić czas. A propos tych gier, to na Eurobiznesie...
Zabrzmiał, jakbyś po prostu znikał na dwa tygodnie chlania.
Nie, to bardziej do Tybetu. Ale to nie, no różnie bywa, dobra, ale na Eurobiznesie, jak się śmiałem, że ty kupiłeś dzieciom Eurobiznes, to też było kiedyś pisane gra towarzyska, tak? Nie gra planszowa, tylko gra towarzyska. Ale z tym powiem ci tak, że zaszczepiłem to u dzieci, ale to też od momentu, kiedy zrzuciłem, wiesz, tą napinkę, tak? Zrzuciłem napinkę, że właśnie, że ja gram w Brasa, że ja, wiesz, Felda, Zamki Burgundii i tak dalej.
Że nawet wychowuję zawodnika, gracza, nie? No bzdura.
Tak. Już, wiesz, widziałem oczyma wyobraźni, bo my będziemy tutaj, wiesz, w Le Havre właśnie grać. Kiedyś tam, nie? Bo jak byłem tam zafascynowany, czy jakiegoś Kailusa, nie Kailusa. A jak stwierdziłem, czy zobaczyłem, że jestem debilem, że tak cisnę, zacząłem do tego podchodzić lajtowo i tak jak mówisz, że gram nawet w karaka, czy tam, jak kiedyś mówiłem, że w szachy z młodym i on, wiesz, rzucamy sobie kostką, to się, wiesz, z jednej strony mnie to irytuje, tak, no bo jaki to ma cel, ale z drugiej strony patrzę na to, że rzucamy kostką, a jemu mówię, ile wypadło na kostce oczek, tak, i czterolatek mówi, ile oczek i sobie przesuwa tego pionka, króla, konia, jak zwał, tak zwał. I to jest, wiesz, to jest fajne i ja w tym momencie sobie myślę, kurde, robię coś dobrego, nie, i jemu to właśnie pomoże, raz, że spędzamy czas, a dwa, że to jest przez tą zabawę przemycam coś, czego oni nie widzą, tak? Nawet jak w wirusa gramy, to ja tam zawsze mówię, o, zobacz, to jest żołądek, tak? I mówię, a było sobie życie, tam też były takie organy, więc wiesz, nawet dzieciom to zostaje. W faunę śmiesznie gramy, tak? To wiesz, zawsze zostanie jakiś kontynent, jakaś nazwa zwierzęcia. To jest...
Że ziemia jest płaska.
Tak, że żółw wielki w ogóle. To Polecam po prostu, jak gracie z dzieciakami, znaleźć ten taki, wiecie, to drugie dno dla siebie i bycie tym właśnie cwaniakiem, który przemyca coś, a dziecko o tym nie wie, nie? I potem właśnie siedzicie sobie wieczorem ze swoją partnerką, partnerem i mówicie, ale te nasze dzieci są głupie, bo nie wiedziały, że ja uczę je liczyć, a myślały, że tylko gramy w grę. Ale to jest fajne.
A dzieci
właśnie...
w pokoju, ale stary jest głupi. Tak. On myśla, że my się cieszymy, ale my tak naprawdę jemu chcieliśmy zrobić frajdę.
Udajemy, tak, udajemy jak całe życie, jak tutaj.
Przecież ja już liczę od 2 lat, jestem w 8 klasie podstawówki.
ale coś w tym jest, że my też od zawsze graliśmy z Adą, tak? I jak dzieci były, wiesz, w ciąży, w wózku, jedno, drugie i tak dalej, zawsze tam w tak zwanej kołysce patrzyły, jak my sobie tam gramy i dzieci do tego dążą, tak? I na przykład, wiesz, dzieci raz na miesiąc mi powiedzą, zagrajmy w coś na konsoli, dosłownie. Cieszę się tym, bo wiem, że proporcje się zmienią, ale mówią, żebyśmy w coś zagrali, nie? Jak jeszcze ostatnie słowo, jak rysostwory, o których kiedyś mówiłem, to rysostwory też są chyba z Muduko.
Tak,
no to rysostwory, tam się takie potwory rysuje, zobaczcie sobie, bardzo polecam, to mój mały synek mówi, zagrajmy w te rysostwory, on wiadomo, tam ja sobie rysuję, on sobie rysuje, ale też go tam nakłaniam, bo on sobie wtedy lepiej trzyma, wiecie, pisaczek, kredkę i już będzie miał taki wstęp do pisania, tak, do tych szlaczków w przedszkolu. I to też jest fajne, on ma radochę, zawsze coś powiem głupiego, że potwór jest taki, albo potwór zrobił kupę, a dla 4-latka powiedzenie kupa to jest, wiecie, wow i ha, ha, ha.
No tak.
I on, no ale on wtedy ma radochę, tak, i kontynuujemy tą grę i wiesz, ja się cieszę, że on operuje pisakiem, operuje długopisem, a raz, że spędzamy czas, on ma radochę, że wiesz, z ojcem buduje tą relację, tak jak powiedziałeś pięknie, a ja mam z tego też satysfakcję, raz, że tutaj, wiesz, nasze relacje, tak, że fajnie się bawię z dzieckiem, a przy okazji to jest też jeszcze coś pozytywnego, więc tych, tak jak w Jekyllu i Hyde, tych warstw jest coraz więcej. I tutaj, i to już nie jest przekomplikowane, nieprzekombinowane i to naprawdę, dlatego... Ja mimo wszystko, poza tym naszym geekowskim materiałem, takimi paksami, sploterami, osiemnastkami, to też powiedzenie, że na dzieciaki trzeba troszkę inaczej spojrzeć, co my geeki, to niestety wiem po sobie, no czasami tutaj no, nie widzimy tego, tak? Jednak się nie potrafimy zatrzymać, cofnąć do takiego momentu, kiedy spojrzymy, odstawimy te nasze hobby, tak? I spojrzymy na dzieci, na rodzinę takim innym okiem, bardziej będąc na ziemi, to myślę, że też od czasu do czasu, jak tak powiemy, jak dla was to jest oczywiste i tak robicie, to super i tylko wiecie, propagujcie dalej, dzielcie się, a jeżeli komuś tak ma małe dziecko i sobie tam pomyśli, że można tak sprytnie tutaj grami też i budować relacje i czegoś nauczyć
stymulować,
dziecko, to
no.
Stymulować rozwój, to naprawdę super. To tyle, dobra.
Tak jest. Dziękujemy serdecznie tym, którzy wytrwali do końca. Jeśli się podobało, to prosimy o tam lajkowanie, komentarze, szczególnie właśnie w tej dziedzinie gier
dwuosobowych, dziecięcych.
Tak, co wam się udaje ogrywać i jakieś polecajki fajne. No i zapraszamy do kolejnych odcinków, a za mikrofonem dzisiaj był Irek.
I Piton Piotrek, dzięki.
Dzięki, hej. I ciach.